już się nią nie interesował. Tak jakby w ogóle nie spotkał jej dzisiaj. Odwracał wzrok od zarośli, gdzie leżała. Chciał jak najszybciej opuścić to miejsce. Musiał być jednak ostrożny, gdyby ktoś go teraz zobaczył. Las rzedniał, już było widać drogę, a za nią rozpościerało się pole. Słońce stało wysoko, czuć było dojrzewające kłosy zboża. Na tyle wysokie, że niemal go zasłoniły, gdy wyszedł z lasu i skierował kroki ku domowi. Ludzie pracujący na polu przekomarzali się, żartowali. Zdaje się, że ktoś wymienił jego imię. W oddali warkotał traktor. Niebawem niezauważony dotarł do zabudowań pegierowskich. Myców jest niewielką miejscowością w powiecie chrubieszowskim na krańcach województwa lubelskiego. Leży tuż przy granicy z Ukrainą. Jest w niej zabytkowa cerkiew grecko-katolicka świętego Mikołaja. Niegdyś Ukraińcy stanowili dominującą ludność Mycowa. W latach 1945-1947 zostali wysiedleni. Na znacjonalizowanych gruntach założono PGR, w którym znalazło zatrudnienie wielu okolicznych mieszkańców. 13 czerwca 1973 roku wypadało w środę. Dobrze, że nie w piątek, mówili tutejsi ludzie. Niby żartem, ale i tak co niektórzy ukradkiem spluwali przez reweramię, a na widok kominiarza łapali się za guzik. Tego dnia przebywał w województwie lubelskim z gospodarską wizytą pierwszy sekretarz KCPZPR Edward Gierek. Był w zakładach mięsnych w Łukowie i nad kanałem Wieprz Krzna. Do Mycowa nie przyjechał i dobrze uważali miejscowi, bo zamiast spokojnej pracy byłaby nerwowa bieganina, gorączkowe ćwiczenia mów powitalnych, malowanie trawy zieloną farbą i inne tego typu zabiegi, które pamiętają ci, co żyli w tamtych czasach. Dzień był słoneczny, temperatura dochodziła do 30 stopni. W PGR trwały pilne prace polowe. Bożena D., 32-letnia wdowa, siała buraki. Wróciła do domu z bąblami na karku, bolały ją wszystkie kości. Kobieta mieszkała wraz z dwójką dzieci, 11-letnim Michałem i 8-letnią Justyną w PGR-owskim tak zwanym sześcioraku. Mieli dwa pokoje i niewielką kuchnię. Pozostałe części budynku zajmowali inni pracownicy PGR. Została w mieszkaniu tylko syna. Spytała, gdzie jest Justyna. Chłopiec odparł, że pewnie bawi się na polu z koleżankami. Kazała mu przyprowadzić siostrę. Robiło się późno. Dziewczynka powinna o tej porze być już w domu. Nigdzie jej nie ma, powiedział Michał, wróciwszy po pół godzinie. Szukałem jej po wsi i byłem u tych jej koleżanek, ale nikt od rana jej nie widział. Bożena D., odczekawszy jeszcze godzinę, postanowiła sama poszukać córki. Bała się, że Justyna poszła do lasu i zabłądziła. Oto nie trudno, zwłaszcza w przypadku dziecka. Okazało się jednak, że mogło ją spotkać coś jeszcze gorszego. Dowiedziała się od ludzi, że około godziny 13 widziano dziewczynkę w towarzystwie młodego mężczyzny, pracownika PGR. Szedł z nią przez pole i trzymał ją za rękę. Coś do niej mówił. To był ten twój Jurek, usłyszała Bożena D. Zmroziło ją na sam dźwięk imienia mężczyzny. Do niedawna jeszcze była z nim blisko związana. Jerzy G. zamieszkał u niej przed kilkoma miesiącami. Niestety Bożena źle wybrała. Mężczyzna okazał się pijakiem i brutalem. Dowiedziała się, że dwa razy siedział w więzieniu. Po pijanemu awanturował się, bił ją, rozbijał meble i przedmioty. Po niewczasie poszła po rozum do głowy. Pokazała amantowi drzwi i kazała mu się odczepić od niej. Jerzy G. protestował, ale nic nie wskurał, bo za Bożeną ujęły się wszystkie kobiety z PGR. W tej sytuacji przeniósł się na piętro. Zatem cały czas był blisko niej i blisko jej dzieci. Czy to możliwe, że zrobił coś złego Justynie? Trudno powiedzieć. Co prawda nie przejawiał takich zainteresowań, jednak po wódce, a pił non-stop od wypłaty, którą dostał 9 czerwca, zmieniał się w potwora zdolnego do wszystkiego. Informacje, jakie usłyszała, wystarczyły do powiadomienia milicji o zaginięciu dziecka. Jednak Bożena jeszcze tej sprawy nie zgłosiła. Poprosiła natomiast sąsiadów, aby pomogli jej szukać Justyny. Chętnych było sporo. Ruszyli z latarkami i nawoływali dziewczynkę po imieniu. Kilka godzin wcześniej Jerzy G. od tyłu zaszedł do domu. Nikogo nie było w mieszkaniu, które zajmował. Wszyscy poszli, na stole zostały puste butelki po wódce i jabolach, popielniczki pełne petów i talerze z resztkami jedzenia, które z uwagi na gorąco nieprzyjemnie pachniało. W pokoju śmierdziało potem, zatęchłym dymem z papierosów i niepraną odzieżą. Szpetnie zaklnął, przekonawszy się, że nie ma już ani kropli alkoholu. Musiał przysiąść, trząsł się na całym ciele, wzrok mu się mącił, a w głowie szalała gonitwa myśli. Po tym, co zrobił, dostanie czapę, jak go złapią. Nie ma siły, nie wywinie się katu. Za odebranie życia dziecku kara jest tylko jedna. Jeśli go złapią, a przecież jeszcze go nie złapali i wcale złapać nie muszą, nie da się, musi uciekać. Zerwał się, pogrzebał w swoich rzeczach, wziął papierosy, cały zapas, 6 paczek sportów. Na parę dni starczy, potem się zobaczy. Wyszedł z mieszkania, rozejrzał się. Przed domem było pusto, wszyscy pracowali w polu. Naraz zatrzymał się. Musi iść dalej, ale dokąd? Kto mu w takiej sytuacji pomoże? Kto będzie chciał go kryć? Był głodny i zdecydował, że nie będzie uciekał z pustym brzuchem. Udał się do stołówki. Już ją zamykano, pora obiadowa minęła, jednak zlitowano się nad nim i dano mu talerz zupy i kubek kawy zbożowej. Gdy zjadł, poczuł się pewniej. Już wiedział, do kogo pójdzie. Kawałek drogi, ale innej możliwości nie widział. W poszukiwaniach małej Justyny wzięli udział strażacy z miejscowego koła OSP. Niestety mijały godziny, zapadł zmrok, a dziewczynki nigdzie nie było. Nie trafiono na najmniejszy ślad. Radzono Bożenie D., wezwanie milicji. Oni wiedzą, jak się do tego zabrać. Mają psy, które potrafią odnaleźć ludzi. Na co ty czekasz? Jednak kobieta jeszcze się z tym wstrzymywała. Powiadomiła milicję dopiero rankiem następnego dnia. Sprawę zaginięcia 8-letniego dziecka potraktowano priorytetowo. Do Mycowa przyjechała liczna ekipa z komendy powiatowej w Chrubieszowie. Przybył też prokurator. Milicjanci z psami tropiącymi oraz grupa mieszkańców wsi ruszyli w las. Zaglądali do każdej kępy krzaków i każdego dołu. Mniej więcej po 2 godzinach rozległ się przeraźliwy krzyk jednej z kobiet. – Jest, chodźcie tutaj! – wołała tłumiąc płacz. Na skraju lasu żółciła się bluzka, którą dziewczynka miała na sobie w dniu zaginięcia. Justyna leżała martwa w zaroślach. Miała zmasakrowaną głowę. Zwłoki były częściowo obnażone, narządy rodne poszarpane. Wokół ciała trawa była wygnieciona. Miejsce, w którym znaleziono dziewczynkę, dzieliło niecały 1 kilometr od zabudowań PGR. Nikt nie przypuszczał, że tak blisko, dlatego też wcześniejsze poszukiwania skupiły się w głębi lasu i na oddalonych połaciach puli łąk. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Zespół patologów z Zakładu Medycyny Sądowej orzekł, że przyczyną śmierci Justyny D. były obrażenia głowy, powstałe na skutek 1 silnych ciosów zadanych twardym, tępym przedmiotem, być może dużym kamieniem. Obrażenia narządów rodnych były następstwem gwałtu. Tuż przed śmiercią dziewczynka została zmuszona do odbycia stosunku. Zapewne oprawca pozbawił ją życia w obawie, że zostanie przez nią wskazany milicji. Na podstawie zeznań świadków, w tym także matki Justyny, śledczy ustalili, że sprawcą zbrodni jest najprawdopodobniej 23-letni Jerzy G. Przypuszczenie graniczyło z pewnością. Kilka osób widziało go z dziewczynką przed jej zaginięciem. Bożena D. powiedziała milicji o pijaństwie i agresywnym zachowaniu byłego kochanka. Dlaczego zawiadomiła nas pani dopiero nazajutrz po zaginięciu dziecka? Przecież wiedziała pani od znajomych, że Jerzy G. szedł z Justyną. Spytano ją. Sama nie wiem dlaczego. Chyba nie chciałam, żeby to był on, bo wiedziałam, jaki jest. Boże, co ja narobiłam? Nie wybaczę sobie tego. Nieszczęśliwa kobieta się rozpłakała. Długo trzeba było ją przekonywać, że zwłoka w powiadomieniu organów ścigania nie miała w tym przypadku znaczenia. Gdy odkryto zaginięcie i wszczęto poszukiwania, dziewczynka już nie żyła. Zgon nastąpił niemal dobę wcześniej, około godziny 13:30. Zwyrodnialec wyprowadził Justynę do lasu, gdzie najpierw ją wykorzystał, a następnie pozbawił życia. Jerzy G. był aż za dobrze znany organom ścigania. Alkoholik, chuligan i leń. Młody, a już zaliczył kilka miejsc pracy. Z każdej go wyrzucano za pijaństwo i obijanie się. Dwa wyroki pozbawienia wolności. Pierwszy za pobicie mężczyzny w gospodzie, drugi za spowodowanie popijanemu pożaru magazynu GS w Ulchówku, gdzie pracował jako robotnik przeładunkowy. Miewał często trwające nieraz tydzień i dłużej ciągi alkoholowe. Nie było go w Mycowie. Początkowo przypuszczano, że uciekł bezpośrednio po dokonaniu zbrodni. Okazało się jednak, że nie od razu. Był w PGR-owskiej stołówce, gdzie zjadł zupę. Oczywiście nikt wtedy nie wiedział, jakie podejrzenie na nim ciąży. Wszczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania Jerzego G. Powiadomiono wszystkie okoliczne posterunki i komisariaty milicji obywatelskiej. Po wsiach jeździły radiowozy. Funkcjonariusze informowali mieszkańców o poszukiwanym, ostrzegając o grożących konsekwencjach za udzielenie mu pomocy. Jeśli ktoś go zobaczy, niech natychmiast powiadomi najbliższą jednostkę MO lub zadzwoni na numer alarmowy. Z uwagi na bliskość granicy brano pod uwagę, że Zbieg będzie chciał nielegalnie przedostać się do ZSRR. Chociaż próby takie były raczej z góry skazane na niepowodzenie, w stan pogotowia postawiono służby Wojsk Ochrony Pogranicza oraz przekazano stosowne informacje stronie radzieckiej. Ponoć ktoś widział go idącego w kierunku wsi Budynin w gminie Ulchówek. Jerzy G. urodził się w Ulchówku, gdzie mieszkali jego rodzice. Przyjęto, że zamierza schronić się u nich w domu. Dowódca grupy pościgowej wysłał tam uzbrojonych ludzi, którzy czekali na pojawienie się podejrzanego. On jednak nie przychodził. Poszukiwania utrudniało zróżnicowane ukształtowanie roztocza lubelskiego. Pokryte bujną roślinnością wzniesienia sąsiadowały z głębokimi jarmami, w których łatwo można było ukryć się przed okiem ludzkim. Lasy i łąki były podmokłe, pełne bagien, nieostrożny krok groził utonięciem w zdradliwym trzęsawisku. Psy tropiące były bezradne, nie chciały tamtędy iść. Z całą pewnością pochodzący z tych stron Jerzy G. dobrze znał teren i najrozmaitsze kryjówki. Umiejętnie gubił pogoń. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że ujęcie go jest kwestią godzin. Pierwszą noc po dokonaniu zbrodni, z 13 na 14 czerwca, przespał w stogu suchej lucerny. Upatrzył sobie kryjówkę za Budyninem. Czekał w krzakach, aż ludzie skończą pracę na polu. Potem podkradł się, wpełzł do stogu i niemal od razu zasnął. Obudził się o świcie nieco wypoczęty. Musiał iść dalej. Zdawał sobie sprawę, że policja go szuka. Chociaż trzymał się z dala od dróg, nawet tych podrzędnych, słyszał syreny radiowozów milicyjnych. Raz przejechali może metr od niego. W ostatniej chwili padł w wysoką trawę i nie zauważyli go. Polami dotarł w okolice Tarnoszyna. Ominął wieś szerokim łukiem, następnie szedł przy samej granicy, ostrożnie stąpając po uginającym się bagnistym gruncie. Dalej ruszył wzdłuż torów kolejowych w kierunku Ulchówka. Gdy był już blisko wsi, zszedł do porośniętego krzakami wąwozu i spędził w nim następną noc. Rano podjął decyzję. Nie miał zamiaru ukryć się w domu rodziców, gdyż był pewien, że czeka tam na niego milicja. Postanowił zwrócić się o pomoc do jednego ze swoich znajomych, który mieszkał w miejscowości Turyna i był mu winien pewną przysługę. Poza tym, tak jak on, lubił się napić. W Turynie było kilka domów. Ten, do którego szedł Jerzy G., stał nieopodal drogi. Zobaczył gospodarza krzątającego się na podwórku. Wszedł, powiedział do niego cześć, a tamten odpowiedział takim samym słowem. Dalszej rozmowy nie było. Równocześnie od drogi i od pola wjechały na podwórze dwa motocykle kierowane przez żołnierzy WOP. Zażądali od Jerzego G. okazania dokumentu tożsamości. Przejrzawszy jego dowód osobisty, powiedzieli, że jest zatrzymany. Jak się okazało, ktoś z mieszkańców wsi zauważył mężczyznę podobnego do poszukiwanego i dał znać milicji. Najbliżej Turyny byli w Opiści. Jerzy G. nie stawiał oporu. Wkrótce przejęli go śledczy. Prokuratura postawiła mu zarzut wykorzystania i zamordowania małoletniej Justyny D. Trafił do aresztu. W toku postępowania przyznał się do winy. Jerzy G. urodził się w 1950 roku. Skończył tylko szkołę podstawową. Do 18 roku życia pozostawał na utrzymaniu rodziców. Po uzyskaniu pełnoletności podejmował różne prace. Między innymi w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu oraz z dala od miejsca urodzenia, w Szczecinie i ówczesnym województwie wrocławskim. Nigdzie jednak nie zagrzał miejsca. Porzucał pracę, bo jak powiedział w śledztwie, szybko się nią nudził. Albo wyrzucano go dyscyplinarnie za picie alkoholu w pracy. Piłem wódkę, żeby nie było mi zimno, wyjaśnił milicji. A kiedy zwrócono mu uwagę, że pił także latem, kiedy przeważnie jest ciepło, wzruszył ramionami i nic nie odpowiedział. Najdłużej wytrzymał na posadzie listonosza. Całe 3 miesiące. Zrezygnował z niej nie z powodu zimna, bo zawsze nosił w torbie 0,5 litra, by się rozgrzać, lecz dlatego, że musiał dużo chodzić, a od chodzenia bolały go nogi. Wódkę zaczął pić w 17 roku życia i w niedługim czasie stała się ona główną treścią jego życia. Odsiedział 2 krótkie wyroki. W 1968 roku za kradzież mienia państwowego i pobicie człowieka i 4 lata później spowodowanie pożaru w magazynie. Po drugiej odsiadce pod koniec 1972 roku zatrudnił się jako robotnik w PGR Myców. Nie zmienił się jednak ani na jotę. W dalszym ciągu pił, spóźniał się do roboty albo nie przychodził wcale. Groziło mu kolejne zwolnienie. Zamieszkał w zakładowym 6-raku. Pod nim mieszkała Bożena D. z 2 dzieci. Nawiązał romans z samotną matką, starszą od niego o blisko 10 lat. Początkowo układało się między nimi, później jednak wszystko się popsuło z powodu jego pijaństwa. Bożena miała dość jego awantur i wyrzuciła go z mieszkania. Nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Nie miałem do niej o to żalu. Tak po prawdzie to nie zależało mi specjalnie na tej kobiecie, powiedział na przesłuchaniu. Ale wykorzystałeś i zabiłeś jej córkę. Roztrzaskałeś jej głowę. Nie chciałeś w ten sposób zemścić się na niej za to, że cię wyrzuciła? Dociekał prokurator. Jerzy G. zaprzeczył. To dlaczego to zrobiłeś? Podobają ci się małe dziewczynki? Podejrzany ponownie zaprzeczył, jeszcze gwałtowniej niż na pierwsze pytanie. Nie udzielił jednak odpowiedzi. 9 czerwca wziął wypłatę. Po pracy poszedł z kolegami na wódkę. Nazajutrz w niedzielę wybrał się na zabawę do remizy w Budyninie. Nie poznał tam żadnej fajnej dziewczyny. Była natomiast niezliczona ilość piwa i wina marki Wino. W poniedziałek miał kaca giganta i nie poszedł do pracy. Wieczorem pojechał do Chłopatynia na inną zabawę, która była 1:1 powtórką tej z niedzieli. Okupił ją kolejnym potężnym kacem. We wtorek znowu zrobił sobie wolne. Cały dzień leżał, dopiero wieczorem zjadł cokolwiek w stołówce. Był tak słaby, że po powrocie na kwaterę od razu poszedł spać. 13 czerwca zbudził się i spojrzawszy na kalendarz stwierdził, że w tym dniu są imieniny Antoniego. Dobra nasza, pomyślał. Zastukał do pokoju, w którym mieszkał solenizant, złożył mu życzenia i zaczął się dopominać wódki. Do biesiady dołączyło kilku mężczyzn. Najpierw pili u solenizanta, później w pokoju Jerzego G., potem zabrakło wódki. Poszedłem do kiosku GS po piwo, a gdy je kupiłem, pojechałem przygodną furmanką do Chłopiatyna. Po wino. Jedno wypiłem, wracając z Mycowa. Z biesiadników pozostał już tylko jeden. Po 2 szklankach Jabola padł na łóżko i zachrapnął. Jerzy G. siedział jakiś czas znudzony. Gdy minęło południe, wyszedł z domu. Na podwórzu bawiła się samotnie Justyna D. Jeszcze, jak wyjaśniał w śledztwie, nie miał wobec dziewczynki złych zamiarów. Ale czy to prawda? Czy mówiąc tak, nie próbował bodaj minimalnie się wybielić? Gdzie twoja mama? Pracuję w polu. Wiesz co, zaprowadź mnie do niej, bo muszę z nią porozmawiać w bardzo ważnej sprawie. No chodź, co tu będziesz sama siedzieć? Zachęcił dziewczynkę. Uwierzyła w bardzo ważną sprawę. Zgodziła się z nim pójść. Po drodze zaproponował, by skręcili w drogę biegnącą obok lasu. Powiedział, że tędy jest o wiele bliżej na pole, więc szybciej spotkają się z mamą. W pewnym momencie rzucił się na nią. Przewrócił ją na ziemię i położył się na niej. Opuścił jej majtki. Kiedy to robił, kneblował jej usta ręką, by nie krzyczała. Gdy się zaspokoił, pomyślał, że mała o wszystkim powie matce, a ta wezwie milicję. Złapią go i pójdzie siedzieć. Tacy, którzy wykorzystują dzieci, mają za kratami ciężkie życie. Nie namyślał się zbyt długo. Ona wciąż leżała. Zobaczył na drodze spory otoczak. Chwycił go i kilka razy uderzył nim dziewczynkę w głowę. Z rany wypłynęła krew. Justyna przestała oddychać. Jerzy G. odrzucił daleko kamień i po chwili wyszedł z lasu. Ludzie pracowali na polu, nikt go nie zauważył. Biegli lekarze-psychiatrzy przy współudziale psychologa zbadali Jerzego G. Nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani skłonności do pedofilii. Uznali, że w czasie popełnionej zbrodni miał zachowaną zarówno zdolność rozpoznania znaczenia czynu, jak też pokierowania swoim postępowaniem. Proces Jerzego G. odbył się w lutym 1974 roku w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. Oskarżonego uznano winnym wykorzystania i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 8-letniej dziewczynki. Nie dopatrzono się żadnych okoliczności łagodzących. Obciążały go wcześniejsze wyroki, notoryczne nadużywanie alkoholu i skłonności do stosowania przemocy. Jerzy G. został skazany na karę pozbawienia życia, zamienioną na rozprawie rewizyjnej na 25 lat więzienia. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Tekst do dzisiejszego odcinka opracował Mariusz Gadomski i jeszcze pozwolę sobie wam przypomnieć, ponieważ kilka tygodni temu ukazała się najnowsza książka Mariusza Gadomskiego pod tytułem Tajemnica Hipka Wariata, niezwykle wciągająca pozycja w stylu retro, czyli coś, co... O, wiem, że lubicie. Link do tej książki znajdziecie w opisie. Gorąco wam ją polecam nabyć, przeczytać, czy to w formie fizycznej, czy elektronicznej. Uważajcie na siebie, pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.